Bracia i siostry, otwórzmy Ewangelię według Mateusza, rozdział 25. Ewangelia według Mateusza, rozdział 25. Przeczytajmy fragment od wersetu 14 do 30. Ewangelia według Mateusza, rozdział 25, od wersetu 14. Będzie bowiem tak, jak z człowiekiem, który odjeżdżając przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. I dał jednemu 5 talentów, a drugiemu 2, a trzeciemu 1, każdemu według jego zdolności. I odjechał. A ten, który wziął 5 talentów, zaraz poszedł, obracał nimi i zyskał dalsze 5. Podobnie i ten, który wziął 2, zyskał dalsze 2. A ten, który wziął 1, odszedł, wykopał dół w ziemi i ukrył pieniądze pana swego. A po długim czasie powraca pan owych sług i rozlicza się z nimi. I przystąpiwszy ten, który wziął 5 talentów, przyniósł dalsze 5 talentów i rzekł: Panie, 5 talentów mi powierzyłeś. Oto dalsze 5 talentów zyskałem. Rzekł mu pan jego: dobrze, sługo dobry i wierny. Nad tym, co małe byłeś wierny, wiele ci powierzę. Wejdź do radości pana swego. Potem przystąpił ten, który wziął 2 talenty i rzekł: panie, 2 talenty mi powierzyłeś. Oto dalsze 2 talenty zyskałem. Rzekł mu pan jego: dobrze, sługo dobry i wierny. Nad tym, co małe byłeś wierny, wiele ci powierzę. Wejdź do radości pana swego. Wreszcie przystąpił i ten, który wziął 1 talent i rzekł: panie, wiedziałem o tobie, żeś człowiek twardy, że żniesz, gdzieś nie siał i zbierasz, gdzieś nie rozsypywał. Bojąc się tedy, odszedłem i ukryłem talent twój w ziemi. Oto masz, co twoje. A odpowiadając, rzekł mu pan jego: sługo zły i leniwy. Wiedziałeś, że żnę, gdzie nie siałem i zbieram, gdzie nie rozsypywałem. Powinieneś był więc dać pieniądze moje bankierom, a ja po powrocie odebrałbym co moje z zyskiem. Weźcie przeto od niego ten talent i dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dane i obfitować będzie. A temu, kto nie ma, zostanie zabrane i to, co ma. A nieużytecznego sługę wrzućcie w ciemności zewnętrzne. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Niech Pan Bóg przyda swoje błogosławieństwo do tego przeczytanego fragmentu Słowa Bożego. Naszą modlitwą, kiedy czytamy Boże Słowo, powinna być prośba, aby Pan Bóg otworzył nasze oczy, abyśmy mogli oglądać cudowność Bożego Słowa. Powinniśmy modlić się o otwarty umysł, żeby zrozumieć przeczytany fragment Bożego Słowa. Powinniśmy modlić się o otwarte serce, aby przyjąć lekcje płynące z Bożego Słowa. Ten fragment mówi nam o służbie szafarskiej. Ten fragment mówi nam o odpowiedzialności sług za majątek Pana. Czytaliśmy w wersecie 14, że pewien człowiek, odjeżdżając, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Czytaliśmy tutaj o talentach. Talenty to nie są w tym przypadku jakieś zdolności, umiejętności, które człowiek może posiadać, ale jest to jednostka wagi praktycznie, dotycząca pieniędzy. Kiedyś, kiedy jeszcze nie było monet, no to używano talentów jako wagi danych pieniędzy. w czasach Pana Jezusa, kiedy to było mówione, oczywiście już były pieniądze i wtedy dzielono jeden talent na 60 min. W innym fragmencie czytamy o minach, to jest inne podobieństwo. Jednostka właśnie, to była jednostka wartości. I ten talent dzielił się też na 6 tysięcy drachm. Drachma to była grecka moneta. Zwykle tak jest oszacowane, że za dzień pracy robotnika płacono jedną drachmę. Czyli jeżeli ktoś dostał jeden talent, to było 6 tysięcy drachm. Jeżeli dostał 10 talentów, to było 60 tysięcy drachm. Jeżeli 60 tysięcy podzielimy przez 30, ktoś dobry z matematyki? 2000, tak? 2000 zapłat za, inaczej, 2000 pensji miesięcznych, o tak. Żebyśmy mieli wyobrażenie, jaka to była kwota, którą otrzymał ten, co dostał 10 talentów. A ten drugi, to dostał 1000 miesięcznych pensji. To były niesamowicie duże pieniądze. Nawet ten, co dostał ten jeden talent, to było też bardzo dużo. Zwróćmy uwagę na zwroty, jakie mamy w 14 wersecie. Mamy tutaj identyfikację Pana ze swoimi sługami. Słudzy są zidentyfikowani z tym Panem, który miał odjechać. On przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. A więc był to bardzo bogaty Pan, który wyjeżdżał na dłuższy czas, bo o tym czytamy w wersecie 19, a po długim czasie powraca Pan owych sług, na długi wyjazd się szykuje i przekazuje w zarządzanie majątek, swój majątek swoim sługom. A więc ci słudzy to są szafarze. Szafarze zawsze zarządzają nie swoją własnością, ale powierzoną własnością. To nie są ich pieniądze, to są pieniądze, bo o pieniądzach tu jest mowa, prawda? Czytaliśmy o tym na przykład w wersecie 18, że ten, co miał jeden talent, ukrył pieniądze pana swego. Podobnie w wersecie 27, powinieneś był więc dać pieniądze moje bankierom. A więc te talenty to są pieniądze, a ci słudzy to są szafarze. Ale chcę, abyśmy czytając tę historię, spojrzeli też na siebie. My też jesteśmy sługami Pana Jezusa Chrystusa. Nam jest powierzony Jego majątek. Przy czym nie chodzi tutaj o fizyczny czy materialny majątek, ale duchowy majątek. Jesteśmy szafarzami Pana Jezusa Chrystusa. I pierwsza rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę, w pierwszym liście do Koryntian, w rozdziale 6, jest powiedziane, werset 19 i 20, 1 Koryntian 6, 19, 20. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga i że nie należycie też do siebie samych. Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. Nie należymy do siebie samych, należymy do Pana Jezusa Chrystusa. On nas kupił, On nas odkupił swoją krwią i darował nam to, co jest najcenniejsze, Ducha Świętego, aby mieszkał w nas, abyśmy byli świątynią Ducha Świętego. A z Nim darował nam wspaniałe rzeczy i dary Ducha Świętego, i owoc Ducha Świętego, który jest w nas. To są wspaniałe rzeczy, które są naszym udziałem, choć to nie jest, to jest od Pana, dar. W tym samym liście do Koryntian, w 4 rozdziale, 1 i 2 werset. Te dwa wersety również określają nas. Tak niechaj każdy myśli o nas, jako o sługach Chrystusowych. Tam byli słudzy swojego Pana. My jesteśmy, niech każdy myśli o nas, jako o sługach Pana Jezusa Chrystusa. I co dalej? I o szafarzach tajemnic Bożych. Dostaliśmy poznanie Słowa Bożego, poznanie Bożych zamysłów, Bożych planów objawionych w Bożym Słowie, abyśmy się tym dzielili. Ale drugi werset podaje nam bardzo ważną zasadę, a od szafarzy tego się właśnie wymaga, żeby każdy okazał się wierny. To jest lekcja dla nas. Jeżeli my mamy być sługami Chrystusowymi i szafarzami Bożych tajemnic, mamy być wierni Bogu w służbie, która nam jest zlecona. Jeszcze jeden werset, tym razem z listu Piotra. Pierwszy list Piotra, 4 rozdział, 10 werset. Pierwszy list Piotra, 4 rozdział, 10 werset. Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał. Jako, jak jest napisane? Dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. Apostoł Paweł napisał, z łaski Bożej jestem tym, kim jestem. A ta łaska okazana mi nie była daremna. My tutaj nazwani jesteśmy szafarzami rozlicznej łaski Bożej. Mamy usługiwać darem łaski. To jest ten dar, który każdy z nas otrzymał, to jest to podkreślone. Każdy otrzymał. Nie ma takiego wierzącego, który by nie miał jakiegoś daru, który mógłby usługiwać innym wierzącym. Jest co najmniej jeden. Tak jak tamten sługa otrzymał 1 talent. Ale może być 2, tak jak był inny sługa, który otrzymał 2 talenty. Ale może być 5, jak tamten sługa, który otrzymał 5 talentów. Ale każdy otrzymał przynajmniej 1. Każdy z nas jest szafarzem rozlicznej łaski Bożej. Tak zupełnie na marginesie, bo to nie jest tematem mojej usługi, ale chcę zwrócić uwagę, może już kiedyś o tym mówiłem, ale chcę to powtórzyć. W 1 rozdziale listu Piotra, w 1 rozdziale, wersecie 6, jest powiedziane: weselcie się z tego, mowa jest o błogosławieństwach, które Pan Bóg dla nas przygotował jako wierzących w poprzednich wersetach, one są wymienione, i weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami. A więc jako człowiek wierzący może przeżywać też i smutne chwile. Tu jest powiedziane, że mamy różnorodne doświadczenia, które mogą też nas zasmucać. Ale to jest powiedziane, to jest na krótko. To jest doczesne. Kiedy będziemy u Pana, tam już nie będzie smutku, tam nie będzie łez, nie będzie bólu, nie będzie chorób, nie będzie śmierci, będzie radość społeczności z naszym Zbawicielem, Panem Jezusem Chrystusem. Zwróćmy uwagę na to słowo, różnorodne doświadczenia. Jeden ma takie, drugi ma inne doświadczenia. One są różnorodne, ale jest to dokładnie to samo słowo, które mieliśmy w 4 rozdziale, w 10 wersecie. Jest ono tylko przetłumaczone jako rozliczne. Tam jest różnorodne, tu jest rozliczne. To jest jedno i to samo słowo. A lekcja z tego dla nas jest taka, że Pan Bóg ma swoją łaskę, która jest dopasowana do danego doświadczenia. Jest takie doświadczenie, Pan Bóg ma łaskę. Ktoś ma inne doświadczenie, Pan Bóg ma łaskę. Ta łaska jest rozliczna, ona jest dopasowana do każdego z doświadczeń, które przechodzimy jako wierzący ludzie. I dlatego chcemy, mimo że czasami jesteśmy zasmuceni zewnętrznymi okolicznościami, jednak w sobie mamy radość zbawienia. W swoim sercu mamy radość, która jest owocem Ducha Świętego. Owocem Ducha jest miłość, a potem jest radość i pokój. To wszystko jest naszym udziałem. W liście do Tesaloniczan jest powiedziane o wierzących ludziach, którzy radowali się mimo tego, że przechodzili też prześladowania i różne przeciwności i doświadczenia. Radość wierzącego człowieka, ta wewnętrzna radość, radość wynikająca z Bożego Słowa, radość wynikająca z tego, że Duch Święty mieszka w nas i nas prowadzi, jest niezależna od zewnętrznych okoliczności, które mogą być zasmucające. O tym pamiętajmy. Ale wracając do naszego tekstu z Ewangelii Mateusza, widzimy, że odpowiedzialność została rozłożona według zdolności. Jeden dostał 5 talentów, drugi sługa 2 talenty, a inny 1 talent. Czytamy w wersecie 15, każdemu według jego zdolności. Pan wiedział, komu dać, ile dać. On tak samo wie o nas wszystko i wie, w jaki sposób nas użyć. Ile dać nam darów, którym możemy innym usługiwać. Dlatego mamy różne dary, dlatego mamy w zborze różne służby, różne posługi. Nie wszyscy wykonują jedno i to samo. Chodzi o to, żeby była różnorodność i wzajemne usługiwanie. Chcę też tak na marginesie powiedzieć, nie ma ani jednego wierzącego, który miałby wszystkie dary, bo to by oznaczało, że służba innych wierzących byłaby mu zupełnie niepotrzebna. On ma wszystko. Kto mu może coś pomóc, usłużyć, jak on ma wszystko? Ale nie ma takiego wierzącego człowieka. Każdy z nas potrzebuje służby innego wierzącego człowieka. I też nie ma takiego wierzącego człowieka, który by nie miał żadnych darów. Bo to by oznaczało, że nie mógłby usługiwać drugim wierzącym, a tak jest nasze zadanie. Nawróciliśmy się od bałwanów do Boga, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać Syna Jego z niebios. Mamy służyć zgodnie z tymi darami, które mamy, według tych zdolności, które Pan Bóg nam dał. Dalej czytamy o odpowiedzialności tych sług. Ich zadanie było jednakowe, pomnożyć majątek Pana. Jak oni to zrobią? To Pan im dał wolność. Możecie robić to, jak chcecie, ale cel jest postawiony. Macie pomnożyć majętność Pana. No i ten, który wziął 5 talentów, zyskał dalsze 5. Ten, co wziął 2, zyskał dalsze 2. No a trzeci zakopał ten talent, który otrzymał w ziemi i nic nie zyskał. On się tylko cieszył z tego, że nic nie stracił. Ale przyszedł czas rozliczenia. Czas zdania sprawozdania przed Panem. 19 werset mówi, po długim czasie powraca Panowych sług i rozlicza się z nimi. Tak samo jeśli chodzi o nasze życie, o naszą służbę, przyjdzie czas rozliczenia przed Panem. I Pan z nas zapyta, jak służyłeś? Otrzymałeś taki dar, inny dar? Co zrobiłeś z tym darem? Czy usługiwałeś innym wierzącym? Czy też zakopałeś ten dar? Siedziałeś cicho, nic nie robiłeś i byłeś zadowolony, że ci nikt nie przeszkadza w niczym? Ale przyjdzie czas rozliczenia. Zwróćmy uwagę, jaki był ten pierwszy sługa. Czytamy, że ten pierwszy sługa był bardzo obowiązkowy. A ten, który wziął 5 talentów, 16 werset, zaraz poszedł. On był natychmiast posłuszny. Otrzymał zadanie i od razu wziął się do pracy. Zaraz poszedł i obracał nimi. To jest pierwsza rzecz. Widzimy, że on był natychmiast posłuszny słowu i woli swojego Pana. To jest pierwsza podstawowa lekcja dla nas. Kiedy otrzymujemy od Pana zadanie, służbę do wykonania, czy jesteśmy naszemu Panu Jezusowi posłuszni. Druga rzecz. On chciał podobać się swojemu Panu i dlatego nie zwlekał z działaniem. On nie siedział pół roku i zastanawiał się, co by tu zrobić. Albo 2 lata, albo 5 lat. Co by tu zrobić, żeby pobnożyć te pieniądze? On zaraz wziął się do pracy, on wiedział, co ma robić. On nie chciał tracić czasu. I to jest też lekcja dla nas. Czasami ludzie wierzący mówią, a ja nie wiem, co mam w zborze robić. Pamiętam, mój dziadek kiedyś tak powiedział, że dobry kaznodzieja zaczyna od zamiatania sali. Jest zawsze jakaś praca do wykonania. Trzeba zacząć od tej pomocniczej pracy. Pamiętam, byłem kiedyś na konferencji za granicą w Irlandii jako młody człowiek, student, i to było dla mnie wielkie wyróżnienie, że dali mi tam parę minut, że mogłem coś powiedzieć, a obok było 2 bardzo doświadczonych wykładowców Słowa Bożego. Jeden był nawet profesorem. On do dzisiaj, no już jest na emeryturze, ale specjalista od Septuaginty światowej sławy, profesor Uniwersytetu w Belfaście. Skończyła się konferencja. No, to było w wynajętej sali, trzeba było posprzątać. No więc ja się dołączyłem do innych młodych ludzi, składaliśmy krzesła. Patrzę, a pan profesor bierze szczotkę i zamiata. Ten, który nam tak wspaniale wykładał Boże Słowo, bierze szczotkę i zamiata. I w ten sposób to była dla mnie lekcja. Lekcja pokory. Lekcja tego, że on nie wywyższał się, mimo że miał wielkie poznanie. I do dziś korzystam bardzo często z jego usług, których słucham i uczę się od niego. Widzimy, ten sługa, o którym tu czytaliśmy, chciał podobać się swojemu Panu i był pracowity, i był gorliwy. Czytamy, że obracał tymi pieniędzmi. A więc mowa tu jest o jakiejś ciągłej pracy. To nie jest tak, że on sobie wymyślił, a tutaj zainwestuję, zyskam, będę miał jeden wielki zysk, no i teraz mogę sobie spokojnie leżeć, spocząć na laurach, wykonałem zadanie, zysk jest, Pan będzie zadowolony, a ja mogę sobie leżeć brzuchem do góry i odpoczywać, zyskałem. Nie, ale on nie był ryzykantem. On nie ryzykował pieniędzy swojego Pana, że wszystko włoży w jakąś inwestycję, albo jak nie wyjdzie, to on wszystko straci. I co zrobi wtedy? Nie, ale raczej on był pracowity. Tutaj chodzi o wytrwałą pracę. Pracował mądrze i rozsądnie. To jest kolejna rzecz. No bo zyskał. Nie stracił. A więc musiał mądrze pracować. Właściwie musiał inwestować. Właściwie zarządzał majątkiem swojego Pana i wykorzystał umiejętnie swoje zdolności, a jego praca została ubłogosławiona. Jaki był drugi sługa? Drugi sługa był taki sam. On wprawdzie dostał mniej pieniędzy, może jego zdolności czy doświadczenie były mniejsze, ale on był bardzo podobny do pierwszego sługi. 17 werset mówi, podobnie i ten, który wziął 2, zyskał dalsze 2. Co on robił? To samo, co ten pierwszy. Zaraz poszedł, obracał nimi i zyskał dalsze 2. Dokładnie to samo. Inna skala, ale rezultat dokładnie taki sam. W podobny sposób pracował. Ale był też trzeci sługa, ten, który otrzymał tylko 1 talent. I on wybrał bardzo łatwe rozwiązanie. Jego założenie było nie stracić, co mam. No bo ja mogę inwestować, ale mogę zyskać, mogę stracić. Jego zadanie było nie stracić. No ale żeby nie stracić, to nie trzeba nic robić. On nie musiał być obowiązkowy, żeby nie stracić. nie musiał być pilny, nie musiał być gorliwy, nie musiał być pracowity, ani rozsądny, nic nie musiał robić. I zresztą tak się stało. Zakopał te pieniądze w ziemi i wiedział tylko on, gdzie one są. Na pewno nic nie straci. Przyszedł czas rozliczenia. To jest powiedziane po długim czasie. My nie wiemy, kiedy nastąpi czas naszego rozliczenia. Czy to będzie krótko, czy długo, ale wiemy, że to przyjdzie. Staniemy przed naszym Panem i nastąpi dzień rozliczenia. I werset 20 mówi nam o tym, jak wyglądało rozliczenie pierwszego ze sług. I przystąpiwszy ten, który wziął 5 talentów, przyniósł dalsze 5 talentów i rzekł: Panie, 5 talentów mi powierzyłeś, oto dalsze 5 talentów zyskałem. W tych słowach nie ma nic pychy, żadnej zarozumiałości. No zobacz, Panie, jak ja jestem zdolny, 5 talentów zyskałem. Nie, nie, to jest tylko po prostu stwierdzenie faktu. Otrzymałem 5, pracowałem, zysk wynosi drugie 5, Panie, masz 10 talentów. Uczciwie przedstawia Panu rezultaty swojej pracy. I 21 werset to są słowa uznania od Pana dla wiernego sługi. I pochwała. A jeśli chodzi o drugiego sługę? Potem przystąpił ten, który wziął 2 talenty. Werset 22 rzekł: Panie, 2 talenty mi powierzyłeś, oto dalsze 2 talenty zyskałem. Dokładnie takie same słowa, tylko inna kwota. Ale rezultat jest podobny. I widzimy, to jest niezależnie od pieniędzy. Pan pochwalił i pierwszego sługę, i drugiego sługę takimi samymi słowami. Jak zwrócimy uwagę, co powiedział Pan do pierwszego sługi i co powiedział Pan do drugiego sługi, to są dokładnie te same słowa. Taka sama pochwała, mimo że jeden miał 5 talentów, a drugi miał 2. Ale dla Pana nieistotne to było, czy ten ma więcej, czy ten ma mniej. Jemu chodziło o serce tych ludzi. Jemu chodziło o ich zaangażowanie, o ich wierność. To się dla niego liczyło. Bo nawet gdyby ten, co miał 2 talenty, zyskał 0,5 talentu, to też by otrzymał pochwałę za swoją pracę, za swoją wierność, za pracowitość. Pan pochwalił swoich sług za wierne szafarstwo. Ten, który otrzymał 2 talenty, nie zazdrościł temu, który otrzymał 5. I to jest kolejna lekcja dla nas. Ktoś może być bardziej obdarowany niż ja w zborze. To nie chodzi o to, żebyśmy zazdrościli jeden drugiemu. Ale wiernie wykonywali to, do czego mnie Pan zobowiązał, powołał, uzdolnił. Mam wykonywać służbę, do której zostałem powołany. I dlatego ważną rzeczą jest, abyśmy nie zazdrościli innym, ale byli wierni w tym, co nam Pan powierzył. Nagroda od Pana. Po pierwsze, pochwała. Co powiedział Pan do pierwszego ze sług? Dobrze. Kiedy uzyskał z rozliczenia wiadomość, zyskałem, to Pan mówi: dobrze. To jest pochwała. Co powiedział do drugiego sługi? Dobrze. Tak samo pochwała. I już to by wystarczyło i jednemu, i drugiemu. Pochwała od samego Pana. Ale jest coś więcej. I tu pokazuje nam, ze słowa Pana pokazuje nam, o co w zasadzie chodziło Panu. On powiedział o tych ważnych cechach jednego i drugiego sługi. Sługo dobry i wierny. O to Panu chodziło. I kiedy Pan Jezus patrzy na nas, to chciałby właśnie to o nas powiedzieć. Dobrze, sługo dobry i wierny. Ten Pan nic nie mówi o pieniądzach. Pieniądze dopiero później mówi. Teraz Chodzi mu o to, jakie są cechy jego sług. Od szafarza tego się wymaga, żeby okazał się wierny. Dobrze, sługo dobry i wierny. Pan Jezus tego pragnie od nas. I tu jest uznanie Pana dla cech jego sług. Dobry i wierny. Ale jest i nagroda. Nie tylko pochwała, ale i nagroda. Jaka to jest nagroda? Nad tym, co małe, byłeś wierny? Wiele ci powierzę. Będziesz miał większe zadanie do wykonania. Większą służbę do wykonania. Większą pracę ci zlecę. Bo okazałeś się wierny w małym. Jeszcze jest jedna rzecz. I czwarta, która temu wszystkiemu towarzyszy. Każdy z nas tego doświadcza, kiedy jest pochwalony za pracę. To jest radość. Ale tu jest radość nie tylko tych sług z właściwie wykonanej pracy. Tu jest radość Pana. On mówi, wejdź do radości Pana swego. Ja się cieszę, że mam takiego wiernego, dobrego sługę. Radość Pana. Czy twoja służba sprawia radość Panu Jezusowi? Czy On, patrząc na ciebie, na to, jak służysz, czy się raduje z twojej służby? Było dwóch wiernych sług, ale trzeci no nie był taki wierny. Niestety był inny. Zły sługa. On usprawiedliwia swoje lenistwo i zrzuca jeszcze winę na charakter Pana. Co powiedział ten trzeci sługa, ten, który wziął jeden talent? 24 werset. Panie, wiedziałem o Tobie, żeś człowiek twardy, że żniesz, gdzieś nie posiał i zbierasz, gdzieś nie rozsypywał. Bojąc się tedy odszedłem i ukryłem talent Twój w ziemi. Oto masz, co Twoje. Nic nie straciłem. Co mówi sługa? On nie mówi o sobie, mówi o Panu. Jak go ocenia? Jak spogląda na niego? Jak go widzi? Człowiek twardy. No, ja chciałbym takiego bardziej łagodnego, który by trochę przez palce patrzył, który nie byłby taki surowy, nie był taki obowiązkowy. Ja chcę łagodnego Pana. Co więcej, posądza go o nieuczciwość. On, jak jest powiedziane, żniesz gdzieś nie siał. Zbierasz gdzieś nie rozsypywał. No jak on nie siał, no to jak może rządź? No to jest nieuczciwe. Co to za jakieś praktyki dziwne? Jest powiedziane jeszcze na początku wersetu 25, bojąc się tedy. Ty jesteś straszny. No nie wiem, on tylko chyba patrzy na swojego pana, że to jest jakiś tyran, czy albo jeszcze gorzej. A teraz spójrzmy na siebie i spójrzmy na naszego Pana. Spójrzmy na Pana Jezusa, jaki On jest, że On jest łagodny, że On jest długocierpliwy, łaskawy, hojny, dobry. Ale czasami my, nawet jako wierzący ludzie, mamy takie wymówki, tak jak ten sługa, on usprawiedliwiał swoje lenistwo i zwalał winę na Pana. No bo ty taki jesteś straszny i niedobry i nieuczciwy i w ogóle co tu robić. Czasami ludzie mówią, no ja nie jestem zaangażowany w służbie, no bo mam takie ciężkie życie, tyle problemów, tyle różnych obowiązków, tyle no czasu w ogóle nie mam, pracuję od świtu do nocy, nie mam czasu, żeby służyć. A to wszystko przez Boga, bo On tak dopuścił w moim życiu. No i zwalają winę na Pana Boga, że nie służą. Ale są też inni, którzy mówią, no ja tak ciężko pracuję i służę, i modlę się, i robię to, i tamto, i wszystko. A jak modlę się, to Pan Bóg mi nie odpowiada. I znów Pan Bóg jest winien. Znów Pan Bóg jest niedobry. Wystrzegajmy się zwalania winy na Pana i usprawiedliwiania w ten sposób swojego lenistwa lub braku zaangażowania. Co otrzymał trzeci sługa? Naganę. Tutaj nie ma pochwały. Pan do niego mówi w wersecie 26: sługo zły i leniwy. To nie był dobry sługa, to był leniwy sługa. To nie Pan był winien. To ten sługa był winien. Chcę zwrócić uwagę, że ocena Pana zarówno w stosunku do pierwszego, jak i drugiego sługi, jak i do trzeciego jest prawidłowa. Pan nie myli się co do swoich sług. Jego ocena po rozliczeniu jest właściwa. Jego wyrok jest sprawiedliwy. Tutaj nie ma błędu. Pan się nie pomylił, mówiąc o jednym dobry i wierny, a o drugim zły i leniwy. 26 i 7 werset. Wiedziałeś, że żnę, gdzie nie siałem, zbieram, gdzie nie rozsypywałem. Gdyby to była prawda, gdyby ten zły sługa naprawdę wierzył, że jego Pan jest taki twardy i straszny, to postąpiłby inaczej. On zrobiłby wszystko, co możliwe, żeby tylko jego Pan się nie rozgniewał. Ale to była tylko wymówka, do tego nieprawdziwa. I został osądzony. Tutaj nie ma uznania dla jego cech. To jest osądzenie jego cech. Zły i leniwy. Tamten był dobry i wierny. Ten jest zły i leniwy. I następuje odebranie talentu. Przeto weźcie od niego ten talent i dajcie temu, który ma 10 talentów. 30 werset mówi też nie o nagrodzie, ale o potępieniu dla takiego człowieka. Nieużytecznego sługę wrzućcie w ciemności zewnętrzne. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Osądzenie. Nie ma żadnej nagrody. Zamiast pochwały nagana. Zamiast nagrody potępienie. Widzimy tutaj lekcję z tego fragmentu dla nas. Jak mamy służyć naszym zboże? Każdy z nas ma jakiś dar, którym może służyć. Ktoś może mieć więcej niż jeden. Pytanie jest, czy służę? I na koniec chciałbym zadać kilka pytań, na które każdy z nas musi sobie odpowiedzieć. Stanąć szczerze przed Panem, przed tronem Bożej łaski i szczerze i uczciwie odpowiedzieć na te pytania. Pierwsze pytanie, czy jesteś gotowy na spotkanie z Panem Jezusem? To jest pierwsze pytanie. Czy jesteś gotowy spotkać się z Nim? My wiemy, że przyjdzie do takiego spotkania, nie wiemy tylko kiedy. Czy jesteś gotowy? Gdyby to miało być dzisiaj wieczorem, stajesz przed Panem Jezusem i masz się rozliczyć ze swojego życia. Jak będzie wyglądało to rozliczenie? Czy usłyszysz od Pana Jezusa te słowa dobrze? Sługo dobry i wierny. W małym byłeś wierny. Wiele ci powierzę. Wejdź do radości Pana swego. Czy usłyszymy te słowa od Pana Jezusa? W księdze Amosa jest werset, który mówi: przygotuj się na spotkanie Twojego Boga. Przygotuj się. Oni nie wiedzieli, ci słudzy, kiedy Pan wróci. To stało się po długim czasie. Ale myślę, że byli mocno zaskoczeni, kiedy Pan się pojawił. Nagle nie oczekiwali go tego dnia. Podobnie może być z naszym spotkaniem z Panem Jezusem. Drugie pytanie. Czy pracujesz? Czy służysz? My mamy służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać Syna Jego z niebios, Pana Jezusa, który ma przyjść. I to jest nasze podstawowe zadanie dla każdego wierzącego człowieka. Służyć oczekiwać. Bez oczekiwania, no to jest tak jak ten trzeci sługa. On nie oczekiwał tego spotkania. I żył w błogim lenistwie, w grzechu lenistwa. Bez służby to jest zmarnowane życie. Pan Bóg ci dał dar, żebyś go używał. Jeżeli go nie użyjesz, to jest to zmarnowane. A więc czy służysz? Trzecia rzecz. Czy masz pragnienie, aby więcej służyć Panu? Wykonuję pewne zadania, służby. Czy mam to pragnienie, żeby więcej służyć Panu? Coś jeszcze więcej zrobić dla Niego? Wystarczy wtedy popatrzeć na zbór, jakie są potrzeby i pomyśleć i pomodlić się. Panie, czy zechcesz mnie użyć, aby uzupełnić ten brak, bo jakaś służba jest zaniedbana, coś nie jest wykonywane, albo ktoś inny jest przeciążony i nie daje rady, żeby mu pomóc. Czy pragniesz więcej służyć? Czwarte pytanie. Czy jesteś wiernym szafarzem majątności Pana? Co ty zrobisz ze swoim darem? Czy go użyjesz, czy go zakopiesz? To od ciebie tylko zależy. I nie patrz na drugiego, że on ma więcej. Popatrz na siebie, co robisz ty z darem, który otrzymałeś. Tak jak ten, co miał 2 talenty, nie zazdrościł temu, co ma 5. A ten, co miał 5, nie pogardzał tym, co ma 2. Tak samo w zborze. My nie patrzymy na to, kto ile ma talentów, ale czy służy tym darem, który ma. Po prostu. I to jest nasze zadanie. Pamiętajmy, że każdy z nas będzie osądzony indywidualnie. W liście do Koryntian, 2 list do Koryntian, 5 rozdział, 10 werset o tym mówi. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, a więc nikt nie jest pominięty, wszyscy musimy stanąć, to nie jest jakaś opcja, wybór, chce czy nie chce, musimy stanąć, wszyscy, nikt nie jest pominięty, nikt nie jest wykluczony z tego, ale zwróćmy na drugą część tego wersetu uwagę, aby każdy, to jest indywidualnie, każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje. Osądzeni będziemy indywidualnie. Wszyscy musimy stanąć na sądzie Chrystusowym, ale każdy z nas będzie osądzony indywidualnie. I dlatego nie patrz na drugiego. Jeżeli patrzysz, to tylko po to, żeby go zachęcić, żeby się pomodlić o niego, żeby mu może pomóc, ale nie żeby zazdrościć, bo on ma publiczną służbę, a ja mam tylko taką w ukryciu. O, ten to jest ważny. Bracia i siostry, skoro dzisiaj było nam przypomniane, jesteśmy ciałem Chrystusowym, to musimy wiedzieć, że w zborze są służby, które są publiczne, widoczne, ale są też służby, które są niewidoczne. W ukryciu, ale Pan widzi. Pan to dostrzega, Pan to docenia i Pan to nagrodzi. I czasami jest tak, że rzeczywiście służba braci może być bardziej publiczna. Służba sióstr niekoniecznie. Co nie znaczy, że służba sióstr jest mniej wartościowa na przykład niż służba braci. Wiecie, to jest tak jak z ciałem człowieka. Pewne organy, które widzimy, uszy, oczy, no to jest wszystko widoczne. Ręce. Ale są też pewne organy wewnątrz, których nie widać. No spróbujcie żyć bez serca albo bez wątroby. To jest niewidoczna służba czasami, a żywotnie ważna dla życia zboru. Ale musimy pamiętać, że Pan Bóg to widzi. I Pan Bóg ocenia, i Pan Bóg chce nagrodzić. Stąd też moje kolejne pytanie. Jeżeli każdy w zborze byłby taki jak ty, to jaki byłby ten zbór? Jeżeli każdy w zborze byłby taki jak ty, tak samo zaangażowany, tak samo gorliwy, tak samo służący, jaki byłby ten zbór? Musimy odpowiedzieć sobie na to pytanie. Jaki jest mój wkład? Jak wygląda moja służba? I jeszcze jedno pytanie. Czy chcesz większych zadań od Pana w przyszłości? Ten Pan powiedział do swojego sługi, w małym byłeś wierny, wiele ci powierzę. Jest powiedziane w liście Jana, jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie okazało, czym będziemy. Dzisiaj nasza służba jest, na pewno ma swoje ograniczenia, no bo my jesteśmy ograniczeni, jesteśmy tylko w tym ciele i męczymy się, i chorujemy się, i chorujemy, i upadamy. Ale w przyszłości, kiedy będziemy u Pana, to co? Będziemy tak sobie siedzieć i patrzeć? I co będziemy robić? Służyć będziemy. Dzisiaj to jest staż do przyszłej służby, którą będziemy wykonywać u Pana. I dlatego, jeżeli się sprawdzimy w tym małym, w tej służbie tutaj, na tej ziemi, w tym zborze, w Łodzi, Pan Bóg będzie gotów nam powierzyć wspaniałe zadania w przyszłości. Nawet sobie nie wyobrażamy, co to będzie. Ale dla Boga ważne jest to, czy jesteś wierny w tym małym, co ci zleciłem. Czy jesteś posłuszny? Czy jesteś dobrym sługą? Bracia i siostry, niech Pan Bóg nam pomoże, każdemu z nas, służyć i być wzorem i przykładem w służbie dla innych. Niech nam dopomoże być jeszcze bardziej zaangażowanym. I pamiętajmy, abyśmy się modlili jeden o drugich, o wzajemną służbę. Bo każdy z nas potrzebuje zachęty, każdy z nas potrzebuje modlitwy, każdy z nas potrzebuje czasami też i pochwały. Albo nagany, jeżeli trzeba. Przyjmujmy to w duchu łagodności i pokory, w uniżeniu. I uważajmy jedni drugich za wyższych od siebie. A wszystko czyńmy dla radości naszego Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa. I Jemu niech będzie chwała. Amen.